Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Porakiewicz. Witam również panią Wiktorię, która realizuje audycję. Proszę państwa, dzisiaj mamy dosyć okrągłą liczbę audycji. 1550 audycja dla małżonków i rodziców. Witamy naszego gościa. Jest nim doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na Akademii Katolickiej w Warszawie. Serdecznie witam pana.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa. Szczęść Boże, witajcie.
Drodzy radiosłuchacze, temat dzisiejszy właśnie. Czy dzisiejsza młodzież potrzebuje autorytetów i gdzie ich szukać? No właśnie. Oczywiście, że potrzebuje autorytetów, ale czy chce? No właśnie. Wrażliwość, poszukiwanie autorytetów, to się wynosi z domu. Natomiast jeżeli to puszczamy na żywioł, no to największym autorytetem będzie wujek Google, czyli internet, a niedługo to już będzie wyłącznie sztuczna inteligencja, bo już takowa istnieje, jest dostępna w internecie. No ale ciekawe, co, jak przez ten temat przeprowadzi nas nasz gość, pan doktor habilitowany Grzegorz Grochowski, któremu oddaję głos. Prosimy bardzo.
Serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu, że zechcieliście ten czas teraz i tą jubileuszową audycję poświęcić na taki ważny, chociaż trudny temat, jakim jest pytanie autorytety, szczególnie dla dzisiejszej młodzieży. Tak się dobrze złożyło, że jeszcze dziś przed południem i do godziny 15 kierowałem konferencją, która poświęcona była właśnie między innymi temu zagadnieniu. Tytuł tej konferencji brzmiał Talent dla wspólnoty. Jeden z paneli podczas tej konferencji dotyczył też autorytetów w młodym pokoleniu. Brali w nich udział przedstawiciele właśnie młodzieży licealnej, studenckiej, i te ich wnioski, przemyślenia też postaram się jakoś tutaj zawrzeć w tym wprowadzeniu i później w dyskusji, do której już teraz serdecznie zapraszam, bo jest o czym porozmawiać. Ale żebyśmy wiedzieli, mieli świadomość jakby wokół jakich zagadnień się tutaj obracamy, no to najpierw pewnie warto byłoby uściślić, co mamy na myśli, gdy mówimy autorytet. To jest takie jedno ze słów, które nam wydaje się, że mamy je już jakby w podświadomości i nie musimy się nad nim zastanawiać, że jest to słowo jednoznaczne. Tymczasem, gdybyśmy dziś spytali kogoś, jak rozumie autorytet, to różnych ludzi w różnym wieku, ale też w różnych jakby ideach jakby pociągniętych przez różne idee czy ideologie, no odpowiedzi byłyby bardzo różne. Jest grupa osób, które w ogóle kwestionują samo osób i też jakby myślicieli, którzy kwestionują w ogóle samo pojęcie autorytetu, bo kojarzy się ono z represją, z narzucaniem czegoś, z tym, czego dziś tak często się nie lubi i do czego podchodzi się z nieufnością, mianowicie z istnieniem prawdy obiektywnej, że ktoś może mieć rzeczywiście rację, że ktoś kogoś powinno się słuchać, dlatego że właśnie obiektywnie wie, co mówi, wie, jak żyje i jego życie jest przykładem. Boimy się dzisiaj często takiego absolutyzowania. No właśnie, jeżeli ktoś jest autorytetem, to pewnie rości sobie prawo, żeby nas dominować, żeby nas w jakiś sposób zmusić do tego, aby myśleć tak jak on. Ale oczywiście nadal jest jeszcze w nas. Myślę, że jest to jakiś taki, jest to jakby taka większość z nas, która rozumie autorytet jako pewien dobry przykład, pewien wzór do naśladowania i pewną inspirację do budowania swojego życia, do dokonywania decyzji, wyborów, codziennych wyborów, takich małych, ale też i wyborów fundamentalnych, jaki jest sens życia, po co żyjemy, jaka jest nasza tutaj misja na Ziemi. My w tym rozumieniu autorytety to są osoby, które stanowią jakiś przykład, jakieś światła w tej galaktyce możliwości, jakich dostarcza nam życie, jakieś może szczególnie silnie jaśniejące gwiazdy. Więc takich autorytetów niewątpliwie szukamy i szuka też ich młodzież. Nie zawsze dzieje się to świadomie. Czasami młodzież, broniąc się przed przyjmowaniem autorytetów, tak naprawdę gdzieś w głębi duszy bardzo ich potrzebuje. Dlaczego ta potrzeba nie spotyka się z zaspokojeniem nas, ze strony nas dorosłych, to o tym pewnie za chwilę. Teraz chciałem zwrócić uwagę natomiast na to, że autorytet dzisiaj, słowo autorytet, ale w ogóle też funkcja autorytetów, charakter autorytetów ulega pewnym przemianom. I na takie dwa kierunki chciałem zwrócić uwagę. Mianowicie w przeszłości, no powiedzmy tak jeszcze niedalekiej, bo załóżmy jeszcze pewnie pół wieku temu, dominowało pojęcie autorytetu naturalnego. To znaczy autorytet był związany z pewną pozycją społeczną albo w relacji do osoby, która ten autorytet uznawała lub odrzucała. Począwszy od takiego najbardziej naturalnego autorytetu, jakim są rodzice, poprzez autorytet takich funkcji społecznych czy wychowawczych, jakim jest na przykład nauczyciel, czy duszpasterz, czy pedagog, ktoś, kto wyznacza tą, no to można powiedzieć, ten dalszy ciąg życia już wychodząc poza rodzinę. Wreszcie autorytety naturalne wiązały się z pewnego rodzaju zawodami, tak? Jeżeli ktoś skończył na przykład studia medyczne i był lekarzem, ratował życie ludziom, w jakiś sposób automatycznie uważano go za autorytet, albo przynajmniej dawano mu taki duży kredyt zaufania, powierzając często w ręce takiego na przykład autorytetu medycznego swoje zdrowie i życie. I to były takie autorytety naturalne. Autorytet naturalny to jest na przykład też osoba starsza. Autorytet naturalny to jest ta osoba, do której zwracamy się ze szczególnym szacunkiem. Nie dlatego, że ją znamy, tylko dlatego, że ona posiada pewne cechy, które na ten kredyt zaufania, jeszcze raz to powtórzę, zasługują. Natomiast dziś bardziej akcentuje się ten element, że na autorytet trzeba zapracować, czyli ten naturalny autorytet musi być uzupełniony o pewnego rodzaju właśnie włożoną pracę, aby się uwiarygodnić. Czyli krótko mówiąc, nie wystarczy być już, tak jak podałem przykład, lekarzem, ale trzeba być naprawdę dobrym lekarzem. Nie wystarczy być nauczycielem, ale trzeba też umieć uczyć, zapanować nad porządkiem w klasie, umieć przekazać wiedzę, umieć też dialogować z młodym człowiekiem i wzbudzać szacunek poprzez różnoraką kompetencję. A więc na autorytet można powiedzieć, że trzeba sobie zapracować. Czasami młodzi ludzie też tak mówią o rodzicach, że ja kocham mojego tatę przykładowo, ale go nie szanuję, no bo jest na przykład taki, że on nie szanuje mnie mnie, nie szanuje mamy, nie szanuje rodziny, więc jeżeli ma być moim autorytetem, to musi sobie na niego też zapracować. A więc autorytet naturalny to, można powiedzieć, jest dany. Dany wraz z tym właśnie faktem, że ktoś jest w jakiejś społecznej, zawodowej pozycji. Natomiast autorytet wypracowany to jest ten, na który się nieraz właśnie pracuje całe życie, który polega na tym, że wykazujemy pewne cechy, niekoniecznie mamy je od urodzenia, ale po prostu je zdobywamy. I to jest jeden kierunek przemian, a drugi kierunek, chciałbym zwrócić uwagę na takie ukierunkowanie, mianowicie od autorytetu uniwersalnego do autorytetu eksperckiego. Co mam na myśli? Mianowicie, jakby można powiedzieć, że kończą się czasy, w których były osoby mające, taki bym powiedział, kredyt zaufania całkowity, że są, że można im, że ufać w jakiejkolwiek sprawie, nie zabiorą głosu, czy też nie podejmą jakichś decyzji, to są godni zaufania. Więc takie autorytety uniwersalne, myślę, że dla wielu z nas nadal takim jednak autorytetem w pewnym sensie uniwersalnym jest święty Jan Paweł II, ale to już na przykład dzisiaj dla młodszych pokoleń, które nie poznały tej postaci osobiście, z pewnością jest wartość bardziej dyskusyjna i relatywna. Natomiast w miejsce tego autorytetu, tych autorytetów uniwersalnych, pojawiają się autorytety eksperckie, czyli takie autorytety, które są, można powiedzieć, to są osoby, które są fachowcami w swoich dziedzinach. Więc jeżeli ktoś jest dobrym lekarzem, niekoniecznie ja muszę słuchać jego, znaczy niekoniecznie muszę naśladować jego decyzje życiowe, które podejmuje na przykład z niekorzyścią dla swojej rodziny lub też stylu życia. Ja mogę szanować jego wiedzę, ale nie muszę do końca go we wszystkim naśladować. Tak samo z nauczycielami. Jeżeli to jest ekspert od matematyki, to już niekoniecznie będę mu ufał w dziedzinie nauk humanistycznych i tak dalej. A więc mieliśmy takie rozumienie bardziej autorytetu uniwersalnego, a teraz ono się rozprasza. Można powiedzieć, że jest tych autorytetów więcej, ale za to w węższych dziedzinach. Takiej eksperckiej wiedzy dzisiaj bardzo mocno poszukujemy, nawet do tego stopnia, że autorytety naukowe też są już w jakimś stopniu kwestionowane poprzez autorytety ludzi, którzy wkładają swój entuzjazm i zainteresowanie daną dziedziną czy daną niszą w jakimś obrębie wiedzy. Jeżeli Państwo nawet śledzicie internet, to widzicie bardzo wielu entuzjastów, którzy są szperaczami, potrafią dotrzeć do takich informacji i przedstawić je publicznie, których nawet naukowcy z danych poszczególnych dziedzin nie są w stanie zgłębić, ponieważ oni też są w jakiś sposób wyspecjalizowani. Tak? I nie wszystko dzisiaj można uniwersalnie ogarniać. No, bierze się to między innymi z tego, że tej wiedzy do ogarnięcia jest coraz więcej. W pewnym sensie tutaj ktoś może zaprotestować i powiedzieć, że tak role takich uniwersalnych autorytetów zaczynają przejmować tak zwani celebryci. I to troszkę racji w tym będzie, bo rzeczywiście w tej narracji medialnej często bywa tak, że jeśli ktoś jest przykładowo, i to chyba najlepszy będzie przykład, najbardziej reprezentatywny, jeśli ktoś jest dobrym aktorem, naprawdę dobrym, potrafi ludzi wzruszyć swoimi rolami, to w pewnym momencie jakby wyłączamy nasz krytyczny umysł i nie analizujemy tego, że przecież to jest gra, że to jest też jakaś tylko specjalność, ale ekstrapolujemy ten jego autorytet, znaczy to jego, tą jego sugestywność i tą jego fachowość, ekstrapolujemy na inne dziedziny. I na przykład wtedy taki celebryta jest zapraszany do różnych programów i wypowiada się na każdy temat, tak jakby był fachowcem w każdej dziedzinie, a tak naprawdę to zyskał popularność w obrębie jakiejś konkretnej dziedziny sztuki. Więc często takie pseudouniwersalne autorytety się pojawiają. Wchodzą w to też autorytety internetowe z mediów społecznościowych, ale generalnie ten proces, o którym mówię, czyli odchodzenie od autorytetów, przepraszam, takich totalnych, uniwersalnych w kierunku eksperckich, aspektowych ma miejsce. Dobrze, i teraz chciałbym takie drugie zagadnienie poruszyć, czyli omówiliśmy autorytet, omówiliśmy jakby pewne procesy, które wiążą się z przemianami autorytetu. Oczywiście to są wybrane zagadnienia. To teraz chciałbym zadać pytanie nam wszystkim i też do refleksji, później do dyskusji. Zapraszam. Czy mamy do czynienia z kryzysem autorytetów? Moim zdaniem mamy, a jeśli tak, to skąd ten kryzys się bierze? Dlaczego dzisiaj te autorytety są, wydaje się, w jakimś sensie w odwrocie i trudno nawet młodym ludziom dzisiaj się przyznać, że jakieś autorytety posiadają. Z czego to wynika? No, też to mógłbym na ten temat bardzo długo tutaj z Państwem rozmawiać, ale dotknę kilku takich zjawisk, kilku takich punktów, które ten kryzys czy upadek, można tak powiedzieć, autorytetów powodują. Pierwszy element, pierwszy czynnik to jest dostęp, coraz szerszy dostęp do informacji. Dziś ta informacja dzięki tak zwanym mediom rozproszonym, to jest takie pojęcie, które obejmuje w ogóle nowe media, internet i wszelkiego rodzaju takie odmiany tej aktywności medialnej, które już co chwilę mają różne nowe nazwy się pojawiają i nowe formy, nawet często w języku angielskim, nawet podejrzewam, że za nimi często nie nadążamy. A więc te media rozproszone, nowe media, dają nam szansę na szybką informację i informację z różnych, czerpaną z różnych źródeł. I do tego dochodzą oczywiście tradycyjne media z całym aparatem tutaj dziennikarskim, z kamerami, z paparazzimi, z tymi wszystkimi instrumentami, narzędziami, które pozwalają czyjeś życie, często życie to dotyczy życia prywatnego, czynić jawnym. I ten dostęp do informacji powoduje, że te osoby, które do tej pory kojarzyły się młodym ludziom i również z późniejszym, starszym pokoleniom, kojarzyły się z czymś doniosłym, z czymś idealistycznym, z czymś pięknym, moralnym, nagle okazuje się, że takie do końca nie są. Ileż to razy po wyłączeniu kamery słyszymy jakieś niechcące gdzieś dyskusje, z których wynika, że to, co przed chwilą pięknie się mówiło do widzów, to tak naprawdę było dobrze wykreowaną grą. Ale to są jeszcze drobiazgi, bo tutaj mówimy już naprawdę o różnych rzeczach, o rzeczach związanych z moralnością osobistą, o rzeczach związanych często z przestępstwami. A więc ten dostęp do informacji jest, i można powiedzieć, że w tym sensie autorytety same są sobie winne. No nie bójmy się tego słowa. Jeżeli ktoś aspiruje do miana autorytetu, próbuje też nauczać innych, tak to często na przykład robią, moralizować innych, jak to często robią na przykład politycy albo przedstawiciele mediów, to w tym momencie też powinien się liczyć z tym, że jego osobiste życie będzie poddane pewnej takiej obserwacji bardziej uważnej. Zresztą to samo robią dzieci z rodzicami. Jeżeli rodzic mówi, zachowuj się tak i tak, nie przeklinaj, albo tam nie używaj jakichś używek i tak dalej, a sam idzie innym torem, to dziecko błyskawicznie ten fałsz wykrywa. No więc dostęp do informacji, które odkrywają ciemną stronę tych wspaniałych osób, które kreują się na autorytety. Drugie zjawisko, które powoduje kryzys autorytetów, to jest, można powiedzieć, nadpodaż autorytetów, czyli klęska urodzajów. Dzisiaj tych autorytetów mamy taki ogrom, że po prostu wystarczy otworzyć jakikolwiek portal, medium społecznościowe, od YouTube'a poprzez Facebooka, poprzez platformę X, byłego Twittera, TikToka i tak dalej, gdzie no, jest bardzo łatwo być autorytetem. Wystarczy pięknie się przygotować od strony make-upu, mieć wspaniały jakiś wygląd zewnętrzny, świetne tło, powiedzmy, wieżowców czy jakichś cudownie udekorowanych pomieszczeń i wystarczy mówić sugestywnie w kierunku kamerki internetowej. I to już jest coś, co chwyta. Trzeba też, więc mówię oczywiście tutaj o pewnego rodzaju takich, no powiedzmy, influencerach, różnych, oczywiście nie wszyscy influencerzy są sztucznie, że tak powiem, nadmuchani, ale jest bardzo wiele takich zjawisk osób, które mają niewiele do powiedzenia, ale to niewiele mówią przez 15 minut, tak, że nie potrafimy się oderwać od ekranu, tak? A więc ich umiejętność sprzedażowa przekracza jakby wartość towaru, który mają do sprzedaży czy do opchnięcia. Więc jak teraz mamy taki chór autorytetów, wręcz krzyk, targowisko tych autorytetów, taki Hyde Park nieustający, no to rzeczywiście trudno się wtedy w tym połapać i można powiedzieć, no i naturalnym, powiedzmy, przeżywaniem tego jest zagubienie. Więc nie ma się co dziwić, że te autorytety prawdziwe, one do młodych ludzi w tym wrzasku, w tym hałasie nie docierają, mówiąc najprościej, bo często jest tak, że ten prawdziwy autorytet to troszkę nawet nie chce się zniżać do pewnych form komunikacji, bo wydaje mu się to po prostu żenujące. To socjologowie nazwali to zjawisko, o którym w tej chwili mówię, tej nadpodaży autorytetów, nazwali kulturą brawo ja. Więc myślę, że w tym jest dosyć dobre oznakowanie. To pojęcie nam daje świetny wgląd intuicyjny w to, o czym mówimy. Dzisiaj każdy zasługuje na oklaski i ma bardzo dużo do powiedzenia. No, oczywiście mówię tutaj z pewną przesadą, że każdy. Kolejna przyczyna, wydaje mi się, kryzysu autorytetów to jest kryzys norm moralnych, idący też z tym kryzys religijności. Większość religii, a w naszym kraju to mówimy szczególnie o religii chrześcijańskiej, o wyznaniu katolickim, ale w ogóle też o chrześcijaństwie, opiera się na zasadzie pewnej absolutności prawdy. Czyli jest absolut. Jest Bóg, który jest tą prawdą absolutną i nawet jeżeli nie mamy odpowiedzi na jakieś pytania, to możemy ich szukać i mieć nadzieję, że ją otrzymamy. Natomiast w momencie, kiedy ta wiara w absolutną prawdę znika, no to pojawia się pytanie, czy w ogóle prawda istnieje i jeżeli tak, to nie wiem, to pewnie bardzo trudno jest do niej dotrzeć. Stąd też ten kryzys autorytetu wiąże się też z kryzysem po prostu wiary, takiej wiary religijnej opartej na stałych zasadach przyjmowanych właśnie na wiarę, mocą autorytetu, na przykład autorytetu Biblii, czy nauczania Kościoła, czy autorytetu jakby nauczania konkretnych duszpasterzy, których słuchamy. Następne jakby jedna z przyczyn to jest po prostu lęk przed dominacją, przed przemocą. To, o czym już trochę na początku mówiłem. Dzisiaj młodzi ludzie potrzebują, mają dużą potrzebę autokreacji. Oni chcą móc powiedzieć o sobie, że inną własną ścieżką. Chcą być postrzegani jako jedyni i niepowtarzalni, chcą być oryginalni. Czasami my reagujemy na to z takim też my, mam na myśli my dorośli, czy my powiedzmy z pokoleń starszych, reagujemy na to taką paniką. Boże, jakie on sobie kolczyki w ten nos powkładał, jakie tatuaże, jaką fryzurę, jaki kolor włosów i tak dalej, jaka moda, co on ubiera na siebie. No i reagujemy w pewnej panice, a za tym kryje się właśnie ta potrzeba bycia oryginalnym, niepowtarzalnym, ta potrzeba posiadania własnego wizerunku. Dzisiaj młodzi ludzie bardzo silnie do tego przykładają nazwy różne, przykładają wagę, nadają temu bardzo różne nazwy, których oczywiście w języku angielskim, który tutaj nawet nie będę powtarzał, bo boję się, że co powiem, to już będzie nieaktualne. A więc ta chęć bycia, to nie jest zła potrzeba. Trzeba szukać swojej drogi, trzeba być kowalem własnego losu. Ale niejednokrotnie w tym poszukiwaniach się wylewa dziecko z kąpielą, czyli jeżeli ja nie chcę być przez kogoś zdominowany, w porządku, ale ja nawet już unikam inspirowania się kimś. I to już jest wtedy niepokojące, jeżeli młodzi ludzie unikają inspirowania się osobami, od których tą inspirację mogłyby przecież zaczerpnąć. Co jeszcze tutaj bym chciał zwrócić uwagę, to trzecia taka grupa, znaczy w ogóle trzeci taki punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę, trzecie zagadnienie, to jest takie, czy rzeczywiście mimo tego kryzysu autorytetów młodzi ludzie tych autorytetów w ogóle nie posiadają. No tutaj bym tego tak radykalnie nie ujął. Myślę, że i tak mówią badania i też to widać po prostu z rozmów z młodymi ludźmi, że jednak autorytety im się zdarzają. I tutaj badania pokazują, nawet ostatnie badania na temat religijności organizowane tutaj pod egidą Katolickiej Agencji Informacyjnej na temat wartości młodych ludzi, pokazują, że młodzi ludzie wskazują nadal wartość rodziny. I w związku z tym w rodzinie nadal jednak duża część może tak młodych ludzi odczuwa to ten autorytet. Więc tutaj bym szukał przede wszystkim autorytetów i tu bym, jeżeli mówimy o tym, gdzie szukać właśnie autorytetów dla młodych ludzi, to bym w tą stronę skierował. Zresztą z panem redaktorem też o tym przed audycją rozmawialiśmy i okazuje się, że jesteśmy w tym zgodni. A więc rodzina, ten autorytet, który dzieci dają rodzicom od najmłodszych lat, jest bardzo ważnym kredytem, który my możemy dobrze jako rodzice wykorzystać i im wcześniej będziemy tego świadomi, tym lepiej. Albo możemy go też zmarnotrawić, ten kredyt zaufania. I tu już dałem przykład, tak? Jeżeli rodzina w jakiś sposób jest dysfunkcyjna ze względu na konflikt, nieprzezwyciężany konflikt małżonków lub też na jakieś uzależnienia, lub też na jakieś sytuacje, można powiedzieć, przemocowe. Bardzo wiele można powiedzieć, że tych dysfunkcji jest, czy też w ostrych wypadkach mówimy o patologiach, to jeżeli taka jest sytuacja, no to w pewnym momencie dziecko już gdzieś ten kredyt zaufania traci. Nawet bym powiedział, że to dobrze dla niego, że ono w pewnym momencie powie, że ja już temu rodzicowi nie ufam, bo jeżeli by mu ufało tak do końca temu rodzicowi, który nie jest w stanie swoich funkcji sprawować, to mogłoby dojść do jeszcze większych szkód. Więc w pewnym momencie dziecko mówi nie. Budujmy zatem ten autorytet w rodzinie. Jak to robić? O tym jeszcze będę mówił. Młodzi ludzie wskazują też jako autorytety takie osoby, które coś zaimponowały im pewnymi osiągnięciami. I nie mówię tutaj o takich tylko, które błyszczą, ale takich przede wszystkim, które rzeczywiście czegoś dokonały, zawdzięczają coś swojemu charakterowi i swojej pracy. Czy to są spinacze wysokogórscy, czy to są ludzie, badacze jakichś innych kultur, czy to są też sportowcy, czy to są jacyś artyści, tak, z dorobkiem, rzeczywistym dorobkiem. Nie mówię o tych artystach czy celebrytach brawo ja, typu brawo ja, ale rzeczywiście z dorobkiem, to młodzi ludzie potrafią to dostrzec i docenić. Młodzi ludzie również wskazują na postaci historyczne. Dzisiaj w tym panelu młodzieży, który obserwowałem, pytani ludzie, młodzi ludzie o autorytety. Jedna z rozmówczyń, licealistka, która pisze książki, już wydała, licealistka z Gdyni, która pisze książki, już wydała jedną grubą, około 700-stronicową, ma już napisane 3 kolejne i czeka, aż tamta się sprzeda, żeby móc kolejne drukować. Ta młoda dama powiedziała, że jej autorytetem jest Henryk Sienkiewicz. I to było o tyle ciekawe i odważne, że powiedziała to wobec swoich rówieśników i nawet kolegów z klasy, którzy siedzieli na widowni. Tam niektórzy nawet troszeczkę próbowali ją zbić z tropu i zadawali trudne pytania, jak można poznać czy zaprzyjaźnić się z Sienkiewiczem, który przecież już nie żyje i tak dalej. Dziewczyna nie dawała się i potrafiła obronić postać akurat Henryka Sienkiewicza. A więc mogą to być osoby nawet historyczne, które niosą z sobą pewną dawkę właśnie ideałów, pewną dawkę też wartości i pewną dawkę fachowości. No i też niewątpliwie autorytetami dzisiaj dla młodych ludzi też często są osoby, które no właśnie są popularne, są w jakiś sposób, czyli nie tylko ich blask, nie tylko świecą blaskiem osiągnięć, ale również pewnej popularności, można powiedzieć, medialności. I te osoby, które są medialne, których nazwiska się pojawiają, czasami w kontekstach jak najbardziej godnych szacunku, a czasami w kontekstach skandalizujących, no niejednokrotnie młodzi ludzie jednak na te osoby jako na swoje autorytety wskazują. Więc wybory są różne młodych ludzi, tak jak podkreślam, ważna jest tutaj rodzina, ważne są osoby z życia takiego, powiedzmy, sportowego, kulturalnego, naukowego, które coś osiągnęły, no ale też ważna jest popularność. Są takie, tutaj tak wspomnę, tutaj powiedzmy, może na marginesie, a może to jednak jest istotne, żebyśmy mieli takie zdrowe spojrzenie w dzisiejszych czasach, że no, kiedyś takim zawodem, czy taką funkcją społeczną aspirującą do autorytetu był polityk. Ktoś, kto był liderem społecznym, ktoś, przywódca, mówiliśmy, tak, lider, ktoś, kto pociągał za sobą innych, mówiło się również, takie słowo było, mąż stanu. Spróbujmy dzisiaj o kimś powiedzieć mąż stanu, a najlepiej zróbmy to w internecie. Za chwilę pojawi się cała wstęga tak zwanych hejterów, którzy nas zrównają z ziemi. Tak? Nie, dzisiaj już to pojęcie nie funkcjonuje. Przynajmniej bardzo rzadko. I powiedzmy, ten zawód polityka się mocno zdegradował w oczach młodych ludzi. To trzeba sobie powiedzieć dosyć jasno. I na koniec już chciałbym poruszyć jeszcze kolejne, czwarte zagadnienie, bo przypominam, że wyszliśmy od pojęcia autorytetu, rozmawialiśmy o pewnych procesach, które towarzyszą dzisiejszej przemianie autorytetów. Badaliśmy przyczyny kryzysu autorytetów, poszukiwaliśmy odpowiedzi, gdzie młodzież szuka autorytetów. No i wreszcie na koniec chciałbym zadać nam wszystkim takie pytanie, i to wszystko są pytania do dyskusji oczywiście. Jak możemy zaradzać temu kryzysowi autorytetów i jak możemy ten autorytet dzisiaj budować, czy też odbudowywać? Ponieważ jest to audycja dla małżonków i rodziców, więc w sposób szczególny będziemy, myślę, odnosić się tutaj właśnie do tego autorytetu rodzica. Więc pierwsza reguła, pierwsza zasada, o której wspomniałem i która wynika z dotychczasowych rozważań, jest następująca, że ten autorytet trzeba budować od samego początku życia dziecka. Bo jeżeli mówimy o młodzieży, to pamiętajmy, że okres dorastania, okres tej młodocianości, że tak to już niegramatycznie powiem, okres dorastania, okres adolescencji, okres wchodzenia później w dalsze etapy bycia młodym człowiekiem, jest okresem nacechowanym bardzo dużym też kryzysem i w ogóle z natury swojej kwestionowaniem autorytetów, i często to będzie kwestionowanie autorytetu również rodzica, mimo tego, że jeszcze kilka lat, albo nawet czasami kilka miesięcy wcześniej ten rodzic tym autorytetem dla dziecka był. A więc żeby ten kryzys przejść, to my musimy zainwestować wcześniej. Zainwestować wcześniej w to dziecko. Praktycznie już od wieku lat trzech, czy już od zera, praktycznie budujemy, można powiedzieć, nasz autorytet. Na czym budować autorytet? No najpierw u młodego, małego dziecka to oczywiście na takich cechach osobowościowych związanych z ciepłem, z empatią, z czułością, z opieką, z troską, tak można powiedzieć, tych matczynych w pewnym sensie cechach, opiekuńczością, które też powinien wykazywać ojciec. Natomiast potem już przychodzą cechy inne. I tutaj bym wskazał na pewnego rodzaju kompetencje. Na kompetencje rodzicielskie. Czyli pracujemy nad tym poprzez literaturę, poprzez dzielenie się doświadczeniami, znaczy słuchanie jakby bardziej doświadczonych rodziców, poprzez lekturę, tak jak powiedziałem, branie udziału w różnych inicjatywach edukacyjnych, warsztatach i tak dalej. Uczymy się pewnych kompetencji rodzicielskich. Jest ich bardzo, oczywiście bardzo wiele, ale no między innymi dzieci oczekują tego, że rodzice umiejętnie wskażą im kierunek, czy też zainspirują ich do podążania w jakimś kierunku, ale też będą chcieli ich słuchać, a więc to są kompetencje komunikacyjne. Komunikacja. Szacunek dla dziecka. Dziecko, często myślimy, że z dzieckiem się trzeba rozmawiać jak z dzieckiem. I traktujemy je troszkę jak takie małe zwierzątko. Głaszczemy, zdrabniamy słówka i tak dalej. Dziecko to jest mały dorosły już. To jest już osoba, która czuje się albo traktowana właśnie tak infantylnie, albo szanowana. Oczywiście na swoim poziomie. Ale już małemu dziecku można zadawać takie wnikliwe pytania, słuchać uważnie jego wypowiedzi na jakiś temat, kiedy ono chce jakoś tą swoją mądrość okazać. Czyli krótko mówiąc, szacunek do dziecka. Też szacunek dla pewnych jego takich cech człowieczeństwa, mimo tego, że popełnia błędy. I to długofalowo dziecko w jakiś sposób doceni. Na czym jeszcze budować ten szacunek? Otóż paradoksalnie dzieci nie oczekują uległości. Znaczy, oczywiście, gdy ta uległość u rodzica wystąpi, no to dziecko chętnie z niej skorzysta, ją wykorzysta i będzie swawolić, ale w pewnym momencie poczuje, że czegoś mu brakuje. Właśnie często jest tak, że dzieci próbują, jak daleko rodzic jest w stanie ustąpić z jakichś decyzji, norm, które ustanawia pod dachem rodzinnym i tak badają teren, tak? Niejednokrotnie wykorzystują słabość jednego rodzica, podczas gdy drugi trwa niezłomnie przy jakichś decyzjach, a więc próbują politykować, próbują obchodzić właśnie ten autorytet po to, żeby uzyskać swoje. Ale tak naprawdę to one robią to często właśnie po to, żeby móc otrzymać jasny komunikat. Tu są granice. Dalej już się nie poruszymy. I dlatego ta umiejętność mówienia nie, czyli taka rodzicielska asertywność, to jest też element budowania autorytetu. Myślę, że też tutaj oczywiście znowu moglibyśmy o tym bardzo długo mówić, ale już nasz czas powoli dobiega końca, bo nie chcę zdominować. Chciałbym, żebyśmy też mogli dialogować, ale pozwolę sobie jeszcze na jedną cechę zwrócić uwagę, mianowicie na tak zwaną pokorę. Znaczy tak zwaną, po prostu na pokorę. Rodzic również może się mylić. Niejednokrotnie boimy się utraty autorytetu w oczach dziecka, gdy dokonamy jakiejś błędnej decyzji, której się wstydzimy, z której chcielibyśmy się wycofać, chcielibyśmy, żeby jej nie było. I wtedy ten wstyd prowadzi nas do jeszcze gorszych sytuacji, bo jeżeli się wstydzimy przyznać, to wtedy trwamy przy swoim. Mimo, że często tej racji mieć nie będziemy. Ja pamiętam do dzisiaj taką troszkę zabawną sytuację. Tak się zdarzyło, że wychowałem się na Mazowszu, w mieście Płocku, gdzie taka panuje pewna, nie tylko w Płocku z tego, co się zorientowałem, ale w różnych tam rejonach, w okolicach, panuje taka troszkę maniera zmiękczania różnych spółgłosek. I na przykład hokiej. Nasza nauczycielka mówiła, dosłownie pamiętam to słowo, w klasie to było chyba trzecie podstawówki, mówiła hokiej. I kazała nam tak pisać, hokieja, gramy w hokieja, czy coś takiego. Ja pamiętam do dzisiaj, jak my się zbuntowaliśmy przeciwko temu i błąd nauczycielki powinna szybko sprawdzić w słowniku, a ona się upierała. A i my wtedy mieliśmy takie doświadczenie, nie tylko, że udało nam się ten autorytet właśnie zakwestionować, ale wręcz go obaliliśmy i to stąpaliśmy tutaj po tym z wielką, dziką radością, ale niestety to właśnie tego typu upieranie się osoby dorosłej, czy również rodzica powoduje, że ten autorytet się chwieje i tak naprawdę ten autorytet, no, się często można go bardzo, bardzo łatwo stracić. Jeszcze chciałbym jednym zjawiskiem się podzielić tutaj, bo często zadajemy sobie takie pytanie, jak tutaj zresztą pan redaktor na początku był uprzejmy zwrócić uwagę na funkcję autorytetów, które nie mają osobowości, ale składają się tylko z jakiegoś zbioru informacji lub też algorytmów, które te informacje w jakiś sposób porządkują, mieszają, obrabiają. Mówimy tutaj o zasobach internetowych, mówimy też o sztucznej inteligencji. Też jednym z tych tematów, które dzisiaj poruszaliśmy właśnie na konferencji, w rozmowie z fachowcami, był temat tego, czy sztuczna inteligencja, o właśnie, moja nauczycielka powiedziała, że sztuczna inteligencja, a to jest sztuczna inteligencja, prawda, panie redaktorze?
Tak jest.
Sztuczna, więc tak, więc czy ta sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić twórczość i stać się takim omnipotentnym, wiedzowym, medialnym autorytetem. Okazuje się, że eksperci, którzy w tych tematach są po prostu na bieżąco, je badają i też są informatykami i pracują ze sztuczną inteligencją, stanowczo podtrzymywali w słuchaczach taką wiarę, że jednak nie, że jednak ten twór, bo to jest twór człowieka, czasami się go personifikuje, bo mówi się, sztuczna inteligencja zrobiła to czy tamto, no więc każdy z nas podświadomie myśli, że to jakaś osoba, jakiś twór, jakaś istota, o tak to ujmijmy. A to oczywiście jest personifikacja, to nie jest żadna istota, to jest pewna maszyna, która wykonuje pewne zadane jej matematyczne ciągi zadań, przez matematykę, informatykę, programistów ciągi zadań. I teraz... No właśnie, pytanie, czy sztuczna inteligencja może w pewnym momencie stać się dla człowieka młodego autorytetem. Myślę, że takie zagrożenie istnieje, jeżeli my w tym procesie wychowania i edukacji zaniedbamy przede wszystkim szacunek młodego człowieka do samego siebie i do własnej inteligencji. I do własnej twórczości. Jeżeli na przykład uda nam się wpoić takie nastawienie, taką postawę, że ja bym się wstydził, żeby sztuczna inteligencja napisała za mnie pracę domową. Wstydziłbym się, bo to by mi uwłaczało. Jeżeli udałoby nam się taką ambicję wzbudzić właśnie autorską, ambicje też kreatora, podmiotu w młodym człowieku, to byłaby szansa, żebyśmy co najwyżej wykorzystywali pomocniczo te zasoby, a nie traktowali je jako ponad jakieś takie właśnie absolutystyczne, omnipotentne, które nas definiują i definiują nasze rozumienie świata. A więc sztuczna inteligencja jest dla człowieka, a nie człowiek dla sztucznej inteligencji. To jest taka też bardzo istotna zasada, związana w ogóle z wszelkimi oceanami, zatokami, morzami, jeziorami informacyjnymi, w których przebywamy, z których czerpiemy, w których się, można powiedzieć, niejednokrotnie taplamy i topimy. I czasami wołamy ratunku, a nikt tego nie słyszy. Czasami młodzi ludzie jeszcze mogą być odratowani, ale na czas tego nie zauważamy. To jest też cały szereg, otwiera się oczywiście tematów do dyskusji związanych z autorytet człowieka wobec człowieka, a autorytet informacji wobec człowieka, tej informacji niepodmiotowej, takiej nie mającej swoich źródeł. Jeszcze jeżeli w tym temacie już tak się rozwinąłem, to podam jeszcze jeden taki zabawny dla mnie trochę przykład, ale być może, że nie wszyscy już to odbierą humorystycznie. Mianowicie zdarza mi się często prosić moich studentów na różnych uczelniach, z którymi współpracuję, również w mojej macierzystej, zdarza mi się prosić o przedstawienie jakiejś prezentacji, czy jakieś wypowiedzi, albo napisanie prac. No więc jeżeli się wyraźnie określi, że te prace mają mieć swoje źródła, no to wtedy one gdzieś tam będą w bibliografii wypisane. No ale na prezentacji już, jak młody człowiek wygłasza wykład, to pojawia się takie moje pytanie, no bo on tutaj przedstawia jakieś mądrości, jakieś hasła, jakieś nazwy, definicje. No i w pewnym momencie zadaję mu proste pytanie, no dobrze, ale skąd to tutaj pan czy pani, czy tam inne tytuły, skąd to wiesz, tak? No i odpowiedź jest czasami rozbrajająco szczera i zabawna. Z internetu. Tak jakby internet to było jakieś nazwane źródło informacji. Kiedyś pisało się prace w bibliotekach, podawało się te źródła. Dziś sięga się w wyszukiwarkę i wydaje się, że to jest to samo. Młodym ludziom, proszę Państwa, naprawdę często wydaje się, że to jest tak samo. Że jeżeli powiedzą, że z internetu, to jest tak, jakby zacytowali, nie wiem, encyklopedię PWN. I tym optymistycznym, nie do końca akcentem skończę, bo mam nadzieję, że jeszcze Państwo tutaj wprowadzicie wątek optymistyczny. Do tego zapraszam. Albo bardziej krytyczny. Zobaczymy.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, przypominam, jest doktor habilitowany Grzegorz Grochowski. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla małżonków i rodziców.
We'll be right back.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:23. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj mamy gościa, pana doktora habilitowanego Grzegorza Grochowskiego, a temat, czy dzisiejsza młodzież potrzebuje autorytetów i gdzie ich szukać. Słuchamy Radio Maryja.
Jezus Chrystus, Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Wojciech Mazowsza.
Witamy,
ja
panie Wojciechu.
Ja chciałem powiedzieć, że o autorytecie w małżeństwie i taki przykład. I może właśnie zawsze od przykładu. Otóż Gregory w pewnym filmie Biały Krajon powiedział swojej byłej ukochanej, gdy ona miała pretensje, że on tam powiedzmy się tak, że inaczej zachowuje, coś ukrywa przed nią, powiedział tak, że czasami mężczyzna musi pewne rzeczy udowodnić sobie, nie innym. Natomiast ona się spytała, no a ukocham jej o sobie, a on odpowiedział, zwłaszcza jej, jeżeli ona go naprawdę kocha. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jeżeli oni już określili siebie, że oni się kochają, już mówię od siebie, jeżeli on ją i ona go kocha, to nie może być tak, że on ciągle ją zdobywa. Ciągle musi być dla niej autorytetem, żeby ona się przekonała, że on jest właśnie tym kimś, na którego ona będzie ciągle się wpatrywać i ona też dla niego, ponieważ ten autorytet miłości już został określony i nie może być tak, że ciągle się na nowo oni zdobywają. Dlatego właśnie jest bardzo ważne, żeby jeżeli na przykład są takie sytuacje, że prawda, otoczenie inspiruje, znaczy powoduje, że słuchaj, ty jemu powinnaś powiedzieć to, a on jej to, to trzeba bardzo uważać, zwłaszcza, że to otoczenie inspiruje takie sytuacje, ponieważ właśnie wtedy to jest taki pierwszy krok do takiego być może rozłamu. I dlatego szalenie ważne jest, jeżeli w małżeństwie, a zwłaszcza miłości, jeżeli do tego dążą, żeby właśnie tak było, jak powiedziałem. Ja przepraszam od razu, że jak była audycja o wdzięczności tu przed wyborami, to ja poruszyłem ten przykład i niby zszedłem tematu, ale to nie jest tak, bo ja na końcu powiedziałem, że jeżeli jest tak, że Bóg, że można być wdzięcznym Bogu, ponieważ jeżeli Bóg nie rzuca kłód pod nogi, a tak może być, to wtedy ułatwia im właśnie osiągnięcie tego stanu, o którym mówię, tej właśnie miłości. To może tyle na teraz. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Wojciechu.
Tak, no tutaj poruszyliśmy trochę temat inny niż autorytet dla młodych ludzi, bo tak myśleliśmy bardziej o perspektywie pokoleniowej, a tutaj nasz słuchacz odniósł się do relacji tutaj między małżonkami. No ale skoro o tym mowa, to myślę, że to też jest w jakimś sensie związane z autorytetem. Jeżeli chcemy być jako para, rodzice, jako rodzice chcemy być autorytetem dla dziecka, to również wzajemnie ten szacunek sobie powinniśmy okazywać. I to pod tym kątem też jest bardzo istotne z racji tego, że dzieci obserwują zachowanie nasze wobec siebie. I jeżeli szanują się rodzice, dzieci będą też ten przykład naśladować. Po pierwsze, że wzrasta szacunek wtedy do tychże własnych rodziców, ale jest też druga konsekwencja w przyszłości. Jest większa szansa, że będą budować własne związki, też oparte na szacunku. Te wzorce gdzieś w nich będą, w podświadomości się utrwalą i będą powielane. I dlatego tutaj właśnie w tym sensie ta wypowiedź ma dla nas też istotne znaczenie. Autorytet, czy rodzice są wobec siebie autorytetami i czy wzajemnie ten autorytet szanują, respektują, ma przełożenie na posłuch, czy też autorytet, jaki mają u dzieci.
Słuchamy Radio Maryja.
Bolesław z Krakowa. Ja chciałam powiedzieć o autorytecie zarówno nauczyciela, jak i rodzica. Wydaje mi się, że autorytet buduje nauczyciel i rodzic też oczywiście, jeśli daje jasne, konkretne odpowiedzi na pytanie dzieciom. Szczególnie teraz, kiedy tak bardzo jest dyskutowana moralność i dzieci są bardzo rozchwiane w swoich poglądach moralnych, kiedy zadałem pytanie i dostałem jasną odpowiedź. Na przykład mnie kiedyś uczniowie zapytali, co ja myślę o aborcji. ja nie jestem ani biologiem, nie jestem wychowawcą tej klasy. Ja odpowiedziałam, że za wychowanie moralne wasze są odpowiedzialni rodzice, ale my chcemy wiedzieć, co pani myśli. Ja mówię, dobrze, odpowiem wam. I powiedziałam, że zdarzyło się, że weszłam do zabiegowego o zabiegach usuwania ciąży i zobaczyłam to naczynie, w którym leżały zwłoki dzieci. I mówię, takie maleńkie stópeczki, rozgniecione główki. I teraz wam daję odpowiedź. To jest morderstwo. Zrobiła się cisza w klasie, ale od tego czasu pytania są bardzo poważne i takie z oczekiwaniem ja im powiem. Ja im powiem, odpowiem na pytanie ostatnie. Co pani myśli o miłości lesbijskiej? Ja mówię, słuchajcie, uważam, że jest to niezgodne z biologią, szkodliwe i tam wytłumaczyłam, jak ukrwienie i brak spermy, co może spowodować. Uczniowie, ale przecież czuło się spoczyna. Ja mówię, tak, ale nie kobieta z kobietą może mieć zachowania czułe, ale nie erotyczne i nie seksualne. Znów dziewczyny popatrzyły na mnie, poważnie bardzo i dostały jasną, klarowną odpowiedź. To samo tam dopytywały się o homoseksualizm męski. Wytłumaczyłam im biologicznie, choć nie jestem biologiem, jestem plastykiem. A inna sprawa to jest, jeśli nauczyciel, rodzic umie się przyznać do błędu i nie choruje na nieomylność, tylko jeśli popełni błąd, to umie się do tego przyznać. Jeśli sytuacja wymaga przeproszenia, to oczywiście przeprosić. A na przykład w klasie, jak uczeń mi nie poprawi, to kiedy pracowałam w szkole, gdzie były oceny, bo teraz pracuję w szkole, gdzie nie ma ocen, no to uczeń dostawał ocenę celującą za to, że mnie poprawił, że uważnie słucha i że potrafił mnie poprawić. No to dostało ocenę celującą. I myślę, że to są takie jedne z wielu. Rado humanum, błądzić jest rzeczą ludzką. To jest oczywiste, ale właśnie umieć się przyznać do błędu to jest też jedna z umiejętności, która buduje autorytet zarówno u dzieci swoich rodzonych, jak i u uczniów. To właśnie tyle, co chciałam powiedzieć.
Dziękujemy, pani Mario.
Ja zacznę może od tej drugiej części i tej właśnie umiejętności przyznania się do błędów. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź, która też była przedmiotem tutaj mojego wprowadzenia, to znaczy ta zasada, nazwijmy ją zasadą pokory. I tutaj przypomniało mi się takie nawet zabawne dzisiejsze zdarzenie. Otóż moja córka już dorosła, ale jeszcze nadal młoda dorosła. Od roku ma prawo jazdy, no i w związku z tym jest bardzo wrażliwa na sposób, w jaki należy jeździć na drodze. No i ja też, gdy z nią jadę, to udzielam czasami jej jakichś takich rad, ale chociaż robię to bardzo powściągliwie, bo nieraz się denerwuje. A z kierowcą, jak wiemy, lepiej czasami nie dyskutować. No i teraz, i dzisiaj była taka sytuacja, że znalazłem się w sytuacji na drodze, ja prowadziłem i znalazłem się w pewnej sytuacji, której potrzebowałem, żeby jeden z samochodów wpuścił mnie na inny pas. No i wpuścił mnie, ja z chęcią skorzystałem z tego. Powiedziałem, że no, miał obowiązek mnie wpuścić, jeszcze takim mądrym głosem do córki, no bo to jest na nakładkę, tutaj na zakładkę. No dobra, i upłynęło tam kilkanaście minut, jesteśmy już w innej fazie, w długotrwałym korku i też włączają się, próbują się włączyć inne samochody, a ja tak odruchowo mówię, nie, dobra, nie wpuszczę, przyspieszę, żeby nie wjechał przede mną. Nie? No i córka obok siedząca mówi, no tata, przed chwilą mówiłeś, że przecież na zakładkę, to powinno się wpuszczać samochodu. Czyli tak, gdy ja byłem w tej sytuacji, to oczywiście chętnie przywoływałem to prawo, a gdy ja byłem w sytuacji potrzebującego kierowcy, a w sytuacji, kiedy to ja udzielałem jakby możliwości włączenia się innego kierowcy, oczywiście popełniłem błąd. No i co wtedy? No, można powiedzieć, obciach dla rodzica, tak? Wstyd, że córka przyłapała mnie na takiej prostej, jawnej niekonsekwencji. No ale co, przełknąłem i powiedziałem, masz rację. Jak najbardziej masz rację. A więc potwierdzam tutaj, że trzeba tą pokorę i taką też trochę dystans do samego siebie okazać. A odnosząc się do pierwszej części jeszcze tego, że nauczyciel powinien mieć swoje zdanie i autorytet, tak, to jest bardzo ważne. Autorytet, jeśli się będzie podlizywać i próbować odczytywać oczekiwania i tak się jakby wpinać w te oczekiwania dziecka, to tak, znaczy odczytywać w takim sensie kaprysy dziecka, tak? I spróbować je zaspokajać, też udając kogoś innego, kim nie jest, to wkrótce może być. Więc tutaj takie jasne postawienie sprawy i postawienie, ja uważam taką zasadę moralną za słuszną. Ty możesz uważać inaczej, a ja uważam tak. I to jest, i na tym się autorytet zyskuje, nie traci.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochowany Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Która jest zawsze?
Mówi Imre Węgier z Rędzien ze Szwajcarii. Z ogromnym podziwem i zachwytem słucham szanownego profesora, pana. Nic dodać, nic ująć. Po prostu nie do wiary. Bardzo kolokwialnie przepraszam. Skąd znaleźli państwo taką wyśmienitą, wyjątkową osobę? Mam kilka punktów oprócz tych słów uznania, a mianowicie Cicero powiedział, że autorytet może być tylko ten, który jest moralnie poprawny, czyli musi mieć resta ratio. Druga sprawa. Moja matka i rodzice moi przyjęli 18 dzieci od Pana Boga i jeszcze 10 żyje nas. I wybitna moja matka, rocznik 1930. Mieliśmy tam 6-głosowy chór rodzinny i orkiestrę rodzinną. Jak na 60, bo naklejaliśmy 16 dyplomów na klatkę schodową. Powiedziała tak. Być rodzicem jest trudny kawał chleba. Dlaczego? Bo dziecko już pierwszych 8 miesięcy, jeszcze nie rozpakowane, słyszy głos rodzica. Cokolwiek rodzic powie, w jedno ucho wchodzi, w drugie wychodzi. Ale każdy jeden z najmniejszych szczegółów, co rodzic robi, to dziecko będzie naśladować. Czyli verba docent, exempla trahunt. Następna sprawa. Errare humanum est, czyli błądzić to jest po ludzku, ale perseverare diabolicum. Czyli jeżeli ktoś popełni błąd, należy uznać ten błąd i wtedy się jest człowiekiem, a nie pędzi się do szatana. Na przykład, jeżeli między małżonkami, małżonek na przyczyna małżonki przed dziećmi, to przed tym samym gronem dzieci należy przeprosić. Może to zrobić za 2 godziny, za 1 dzień, ale nie może tak być, że publicznie się kogoś obraża, a potem po kryjomu się prostuje, ponieważ to jest strata autorytetu, a nie wzmocnienie autorytetu. Zwracam uwagę jeszcze na takie czasopismo Paideia naukowe, które jest bardzo, bardzo korzystne, w Polsce jest wydawane. Potem na temat pokory. Pokora jest jedynym dojściem do rzeczywistości. To już z XII wieku święty Bernard z Clairvaux naucza, którego też lekturę polecam. I ostatnia sprawa. Jest jedno słowo, definicja męskości, a mianowicie odpowiedzialność. Mężczyzna, który nie jest odpowiedzialny, to jest atrapa. Geometria męska, funkcje męskie, wszystko wygląda na mężczyznę, ale mężczyzną nie jest. Dlaczego? Bo ani dziewczyna nie postawi życie na niego, ani dzieci, ani wnukowie później nie mogą na jego liczyć, ani jego wioska, ani naród, ani Kościół, ani cała ludzkość. Za cierpliwość ogromną, pięknie dziękuję. Serdecznie pozdrawiam i polecam Panu Bogu profesora i proszę ustawać o dobrym. Dziękuję Bogu za redaktora pana szacownego Polakiewicza i też za całe Radio Maria. Niech Pan Bóg błogosławi. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy za zabranie głosu, za podzielenie się swoim doświadczeniem.
Tak jest. Dziękujemy za miłe słowa, ale także za tutaj garść mądrości, którą Pan się z nami podzielił. To jest taka rzeczywiście klasyczna, takie zasady, których warto się trzymać. I ten element tutaj związany z łacińską zasadą, że mylić się jest rzeczą ludzką i też umiejętność naprawiania tych błędów wobec tego audytorium, którym są dzieci. Warto, to jest wszystko bardzo, bardzo godne szacunku i te zasady też jakby się pod nimi podpisujemy i je polecam.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Halina z Krosna. Chciałam nawiązać do sztucznego autorytetu i tej inteligencji. Więc sztuczność po prostu znosi pewną prawdę i staje w sprzeczności, staje w sprzeczności z prawdą i ona z czasem kompromituje się, dlatego że człowiek jest stworzony do prawdy i dlatego, że człowiek ma ducha, może pokonywać pewne bariery i dzięki duchowi mamy po prostu, możemy mamy wiarę w Boga, bo bez ducha nie byłaby to możliwe. I teraz, jeżeli chodzi o wychowanie, to rodzic zdobywa autorytet, jeżeli zachowuje swój po prostu status rodzica. Rodzic musi uważać, żeby nie stać się jak dziecko, tylko zachowywać ten sposób taki kierowania. Starać się, żeby dziecko dostrzegło, że rodzic, że trzeba posłuchać rodzica, bo rodzic ma rację, ponieważ małżeństwo i rodzicielstwo jest zasadzone na zasadach właśnie Bożych, jest na tej miłości Bożej i odtwarza Boga, właśnie pokazuje Boga jako Ojca, gdyż religia chrześcijańska właśnie wnosi to, ten autorytet Boży jako Boga Ojca i rodzic niejako też reprezentuje ten autorytet Boży. I on, tak trzeba kierować wychowaniem dziecka, żeby to dziecko widziało w rodzicu jakieś to reprezentacje Boga, czyli rodzic przez to może właśnie wychować w duchu chrześcijańskim, może przekazać te wartości, jeżeli będzie umiał właśnie pokierować tym wychowaniem, żeby tutaj chodzi o to, że ta sztuczność, jeżeli ona często jest, my krytykujemy na przykład w polityce, że ktoś się zachowuje tak i później to wychodzi, z czasem wychodzi, po prostu się kompromituje, bo człowiek przestaje być sobą. Jeżeli człowiek przestaje być sobą, to z czasem to po prostu wychodzi i staje się niewłaściwe i nieautentyczne. Człowiek się staje nieautentyczny. Dlaczego niektórzy mówi się zły człowiek, ale miał autorytet? Bo on był autentyczny, no był autentycznie zły. Tutaj jest sprawa właśnie wolnego wyboru człowieka. Pan Bóg nie ingeruje w wolny wybór człowieka. Pan Bóg nie dokonuje wyboru za człowieka. Tylko chociaż stał się człowiekiem, ale nie przestał być Bogiem. Pokazał się jako Bóg Ojciec, pokazał miłość i taką miłość, jak Bóg pokazał, rodzic powinien przekazywać swojemu potomstwu w ten sposób, wychowywać do miłości. A często zbaczamy z tego kursu i pokazuje się, jakie zwierzęta są, jakie dobre, jak to zwierzę postępuje dobrze, a człowiek jest taki niedobry i ubrzydzamy drugiego człowieka i przez to niszczymy właśnie miłość międzyludzką. A miłość między kobietą i mężczyzną powinna najpierw zasadzać się, zanim zawierą związek małżeński, jako na przyjaźni, czy to agapę. Kościół mówi dużo o agapę w 80-tych latach, powstała Solidarność, to właśnie na ten temat dużo pisało się. I może ja już nawet skończę i prosiłabym jeszcze dopowiedzieć coś na ten temat.
Dziękujemy pani Halino.
Tak, tutaj dotknęła pani bardzo kilku ważnych kwestii. Ja skupię się na tym ciekawym i mocnym stwierdzeniu, że autorytet rodzica jest reprezentacją w jakiś sposób dla dziecka autorytetu Boga. I to jest, i tutaj dotknęła pani bardzo ważnego, ale bardzo też delikatnego wątku i delikatnej sprawy, ponieważ ten szacunek dla autorytetu wiąże się, czy brak tego szacunku, czy uciekanie od autorytetów, czy bunt, zbuntowanie, często wiąże się właśnie z tymi pierwszymi doświadczeniami, jakie dziecko zyskuje w relacji ze swoimi rodzicami, czyli z tymi, którzy są jakby od niego silniejsi, tymi, którzy mają nad nim przewagę doświadczenia, przewagę wieku, ale też przewagę, no już nawet można powiedzieć, takiej wielkości fizycznej, i to dziecko ma świadomość, że ono jest w jakimś sensie od nich zależne. I teraz jest to ogromna odpowiedzialność, żeby tą zależność zamienić w taką roztropną, czułą troskę, która zapewni dziecku poczucie bezpieczeństwa i da mu takie przeżywanie, że ta osoba, ta silna osoba nie używa tej siły przeciwko niemu, ale dla jego ochrony, że buduje dla niego taką bazę, taki fundament, na którym ono się może oprzeć. I to później bardzo mocno przekłada się na relacje rówieśnicze, gdy już dziecko dorasta, gdy ma ten szacunek do autorytetu rodzica, to nie tak łatwo jest rówieśnikom zagarnąć to dziecko i oderwać go od tego autorytetu. Ono jest wtedy bardziej asertywne, jest bardziej utwierdzone w swoich przekonaniach, ponieważ te znaczące dla niego osoby, mama, tata, one właśnie w taki sposób myślą, a nie w taki sposób, jak czasami jest to modne, czy do czego zachęcają rówieśnicy. Tutaj przed też audycją rozmawialiśmy z panem redaktorem, on się publicznie do tego oczywiście nie przyzna, ale ja pozwolę sobie tutaj na taką niedyskrecję. Mianowicie rozmawialiśmy o jego dzieciach, ale również o jego wnukach, które już są dorosłymi osobami. I słyszałem w tej wypowiedzi ogromną taką dumę i zadowolenie z tego, że udało się tych właśnie swoich potomków, tak, utrzymać w pewnych wartościach, mimo tego, że presja środowiska wokół rówieśniczego no jest i była i jest silna, żeby te wartości były inne. Więc to jest świadectwo tutaj, które słyszałem i mogę zaświadczyć, tak jak mówię, autorowi nie wypada tego mówić, jako szczęśliwemu dziadkowi, który już wkrótce wejdzie w tak zwany ósmy krzyżyk, a więc w taki bardzo szacowny, wspaniały wiek. Tak dzisiaj te daty się pojawiały, mamy tą 1550 audycję i w związku z tym pewnie te liczby są dla nas ważne, ale zmierzam do tego, że można to zrobić. Można, jeżeli jest się tym włodarzem autorytetu, tego autorytetu absolutnego, jest się włodarzem w sposób delikatny i pełnym troski, czułości, miłości, to dziecko nabędzie dobrych doświadczeń. Autorytet będzie mu się kojarzył z zaufaniem, z przyjemnymi odczuciami, a nie z lękiem. Więc to jest bardzo delikatna struna, którą musimy szanować u naszych dzieci.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Wejherowa na Kaszubach.
Witamy pana.
Jestem troszkę zachrypnięty, więc może jak niewyraźnie będę mówił, ale to taka przypadłość o tej porze. I bardzo dziękuję za ten temat, zwłaszcza panu gościowi naszego programu, radia i panu redaktorowi. Temat jest bardzo, powiedzmy, ważny i na czasie. No ale nie jest tak, że autorytet to tam można gdzieś kupić w jakimś składzie, w sklepie, w markecie. Na autorytet trzeba zapracować niejednokrotnie przez całe życie, żeby dopiero być docenionym i zauważonym przez innych. Dzisiaj jest tak, że rodzice wobec dzieci bardzo często nie mają wymagań. Ja jestem akurat z innej szkoły, gdzie była zasada w domu, że dziecko, a zwłaszcza chłopiec, nie może, no dziewczyna też, nie może mieć dwóch rzeczy, za dużo czasu i za dużo pieniędzy. Więc dzisiaj w ogóle tego się już nie stosuje. Ale bardzo często rodzice sobie z dzieci robią, zwłaszcza tych mniejszych, takie jakby przytulanki, takie pluszaki, tak? A masz to, a może to, a jeszcze to, a tu babcia, a tu babcia tego. I wszyscy nieba by przychylili temu dziecku, żeby tylko był zadowolony. A po latach są przykłady w moim otoczeniu, że no potem sobie nie radzi w życiu, bo on był nad opiekuńczość. No nie wytworzyła w nim właśnie dążenia do jakiegokolwiek autorytetu. Niech to nawet będzie zwykły mechanik, ale jest to dobry fachowiec, to dla mnie to jest autorytet, którego usług korzystam, prawda? I nie zawiodłem się jeszcze ani raz. Bo to nie musi być na poziomie, powiedzmy, polityki, bo tam już w ogóle trudno doszukać się autorytetu, zwłaszcza w tej europejskiej, w tym europejskim Olimpie polityków. Ale i również u nas, że to bardzo często są osoby, jak to ktoś powiedział, pan Michalskiewicz, skazane nieubłaganym palcem prezesa, że ty będziesz tym, czy tamtym, czy owym. Tak? Więc nie jest to tak, że autorytetem staje się z dnia na dzień, ale muszę się wykazać czymś. Dawniej mówiło się, kto ciebie rodził. Kto ciebie rodził, że się tak zachowujesz, tak dobrze albo tak źle. Jaka jest twoja genealogia? Z jakiej te rodziny? Bardzo często, czy tu był przywołany temat, był młodej dziewczyny z Gdyni bodajże, który autorytetem był autorytetem był Henryk Sienkiewicz. Tak? Sienkiewicz, tak. No więc, no ale wiemy, tam rodzina, tam tradycja, prawda? To się przenosiło, te doświadczenia i te sympatie z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj nie otwiera młody komórkę i już wszystko wie. Wiedzy. Jak pytam, ja wiem, no właśnie o te źródło, ale mógłbyś na ten temat coś napisać, czy cztery zdania? No nie, mam do czynienia z młodymi ludźmi często. No więc też ich nieraz tak właśnie zapytania takim stawię. Skąd ty to wiesz? A napisz mi trzy zdania na ten temat. No niestety, nie wiem. Jaką lekturę czytałeś ostatnio? No niestety, nie może być. Czy przeczytałeś do końca jakąś książkę w ostatnim roku? No nie. Ale z telefonem się nie rozstaje. Dlatego brak przygotowania już nawet w samej szkole nie ma wymagań. Dawniej to pan redaktor też pamięta, czy gość też, były tak zwane pracownie techniczne, gdzie młodzi ludzie mogli się sprawdzić, jakie mają zdolności. Takie praktyczne, prawda? Nawet to pytanie zadałem swego czasu na antenie panu ministrowi Czarnkowi. No tak, pracownie będą, tak, oczywiście, ale jakie? Komputerowe. No, dziecko boi się dzisiaj najprostszego narzędzia użyć, tak? Matka zabrania, bo się skaleczy, tata już w ogóle nie ma czasu, bo go najczęściej nie ma, jest za granicą pracy. Szkoły też nie przysposabiają. I potem mamy problem, że będziemy sobie niebawem sprowadzać z Chin człowieka, żeby nam uszczelkę przysłowiową wymienił. Także bardzo serdecznie dziękuję za ten temat. Szukajmy autorytetów. Wytwarzajmy właśnie w młodzieży, w dzieciach własnych to pragnienie bycia kimś. Ale najpierw musisz na to ciężko zapracować. Swoją pracą, uczciwością, sumiennością, systematycznością nade wszystko i brać przykład od lepszych od siebie. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Dobrego wieczoru.
Szczęść Boże, panie Jarosławie.
Tak, tutaj przewijało się to słowo, że na autorytet trzeba sobie zapracować. I trudno się z tym słowem nie zgodzić. Dlaczego? Dlatego, że Mimo, tak jak powiedziałem tutaj, jeszcze przywołam te słowa z początku mojego wprowadzenia, że już dzisiaj ten fakt autorytet pochodzi z funkcji naturalnej, jaką jest na przykład funkcja rodzica, z relacji rodzicielskiej, to już często nie wystarcza. Bo w momencie, kiedy te autorytety są kwestionowane, wówczas no, młody, zwłaszcza w tym okresie dorastania, młodzi ludzie sprawdzają te autorytety, na ile są spójne, na ile to, co głoszą, rzeczywiście jest również tym, czym żyją. I dlatego ten autorytet związany z własną pracą, z własną solidnością i pracą nad sobą, kształtowaniem postawy jest bardzo istotny. Tak się składa, że prowadzę między innymi warsztaty dla rodziców z odkrywania talentów ich dzieci i to jest częstą platformą spotkań z mamami, z ojcami, szczególnie z ojcami, i dyskusji różnych wychowawczych, również dotykających tematu autorytetu. I rodzice przychodzą zwykle na takie szkolenia z oczekiwaniem. Daj nam jakieś instrukcje, jakieś testy, jakieś niezawodne probówki, które pozwolą wykazać, tak jak powiedzmy w jakichś operacjach chemicznych, że moje dziecko ma talent, że ma taki czy inny talent. I wychodzą natomiast z tych szkoleń z mentalnością następującą, że świadomy rodzic świadomy również własnych mocnych stron, własnego utalentowania, jest najlepszą inspiracją dla dziecka do tego, żeby odkryło swoje talenty i swoje zdolności, swój potencjał. Jeżeli ja jestem szczęśliwy, dziecko będzie widzieć szczęśliwego rodzica, spełnionego, który odnosi sukcesy w życiu. I tutaj też nasz tutaj słuchacz to poruszył, nawet takie konkretne, będzie potrafił sprawności pewne manualne pokazać dziecku, tak? To dziecko będzie chciało być też właśnie takie. I paradoksalnie jakby zachęcam też do takiego rozważenia, czy czasami nie wymagamy od dziecka autorytetu wobec siebie jakby na wyrost. A czy sami, gdybyśmy byli na jego miejscu, to bylibyśmy dla siebie autorytetem? Spójrzmy czasami na siebie właśnie z pozycji dziecka. Myślę, że to warto.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków.
Witamy Panią.
Ja chciałam właśnie podać... Moim największym autorytetem był właśnie mój dziadek, który także mnie sprowadzał na drogę ewangeliczną. Ale dlaczego? Właśnie. Był bardzo mądrym człowiekiem, ale no, jeżeli rozmawiał z kimś, a ktoś miał argumenty jakieś przeciwko jego teorii, on zawsze wysłuchiwał. I zawsze, jeżeli był w jakimś błędzie, potrafił się przyznać do błędu. I dodatkowo właśnie uczył mnie jeszcze tego, że właśnie, że do błędu należy się przyznać. Ale potrafił właśnie w taki bardzo specyficzny sposób uczyć. Bo powiedział, zawsze powtarzał no mnie i mojej siostrze, jeżeli ja jakiś błąd popełnię, to powiedzcie mi. No może czasami taki błąd mały, prawda, popełniał, żeby dziecko zauważyło, żeby... No ale ja tak przyszłam, dziadziusiu, bo dziadziuś to, tamto, a dziadek nie, żeby jakoś ostro czy coś, tylko przytulił mnie i dziękuję ci, że mi powiedziałaś. I szedł i naprawiał. Więc właśnie no, potrafił w ten sposób uczyć, no jak również uczył, że prawda jest najważniejsza i te wszystkie prawda nauki Pana Jezusa. No chciałam na tyle. Dziękuję bardzo. Niech Pan Bóg ma wszystkich w opiece.
Dziękujemy Pani Agnieszko.
Bardzo dziękuję za to dowartościowanie właśnie dziadków. Tutaj poprzez osobiste świadectwo pani dziadka, które to no, tutaj było bardzo poruszające. I to też pokazuje, że rodzicem w jakiś sposób nie przestajemy być nigdy. Nawet jeśli nasze dzieci się usamodzielniają, to nadal dla nich jesteśmy jakąś ostoją. Pan redaktor też znowu troszeczkę się tutaj wyłamie z dyskrecji. Powiem, że pan redaktor dzielił się tym, że na przykład jego dzieci na temat wychowania i w ogóle nie tylko różnych decyzji życiowych mogłyby podejmować się samodzielnie, ale pytają się dziadka właśnie, a co dziadek o tym sądzi. I to nie tylko jest grzeczność, nie tylko dyplomacja, ale świadectwo inteligencji. Bo niekoniecznie ja muszę, i to nie sztucznej, tylko prawdziwej, że to niekoniecznie ja muszę mieć rację. Może ktoś rację ma, ktoś inny, ktoś starszy. I taka właśnie uważność i na głos tych pokoleń, które odchodzą w przód i zostawiają te młodsze pokolenia, znaczy odchodzą już też często z takiego czynnego życia po prostu, a potem już przechodzą też na drugą stronę do miłości, do wiecznej, to one też dzięki temu cieszą się, te osoby starsze, że zostawiają coś po sobie, zostawiają to dziedzictwo. A z kolei młodsze pokolenia mogą mieć zasób, z którego mogą skorzystać. Nie muszą, ale mogą. Więc autorytet się opłaca, tak mówiąc dosyć brzydko. Jeżeli ja szanuję kogoś, mogę usłyszeć od niego coś, co mi później pomoże osiągnąć sukces, nawet, nie wiem, zawodowy sukces, za który musiałbym często zapłacić mnóstwo pieniędzy, biorąc udział w szkoleniach, śledząc internet, wykupując materiały i tak dalej. A czasami słowo dziadka wystarczy, żeby mnie ukierunkować na całe życie. Także dziękuję bardzo za to świadectwo. No, dziękuję.
Chwila muzyki, kilka ogłoszeń i wracamy do telefonów.
Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy? Usłyszał:
na razie wsiadamy.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał, więc gdzie wysiadamy? Słyszał:
na razie jedziemy.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały. Lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Coś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał:
na razie tu, gdzieśmy wsiedli.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Lecz gdyby ktoś mylnie sądził, że w tej podróży była strata, niech wie, podróże kształcą,
a zwłaszcza dookoła świata.
We'll be right back.
cicho, tylko cicho, cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho, a tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 23:03. Kilka ogłoszeń. Zapraszamy jak zwykle na rekolekcje, spotkania małżeńskie, krótkie, weekendowe dla małżonków, którzy chcą lepiej się rozumieć, lepiej dogadywać, bardziej kochać. Takie rekolekcje w kolejny weekend, 17-19 listopada, no chyba tutaj w 5 nawet miejscach Polski są. W Koszalinie, Karpaczu, w Nysie, w Sulejówku i w Rokitnie. Tak jest. Także podaję numery telefonów. Do Koszalina można zgłoszenia kierować 600-984-248. Powtarzam, 600-984-248. W Karpaczu zgłoszenia przyjmują państwo czukiewscy 695-144-854. Powtarzam, 695-144-854. W Nysie państwo donatowie telefon 693-333-733. Powtarzam, 693-333-733. W Sulejówku zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 500-311-385. I w Rokitnie numer telefonu 605-537-157. Powtarzam, 605-537-157. Więcej w internecie na stronie spotkaniamałżeńskie.pl. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień temat odeszły, aby żyć wiecznie. Towarzyszenie rodzinom po poronieniu dziecka. Goście: Piotr Guzdek, doktor nauk o rodzinie, familiolog z Polskiego Towarzystwa, z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, doktor nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, dyplomowana położna. Ksiądz doktor habilitowany Andrzej Pryba, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 21 listopada, czy istnieje duchowość małżeńska? Ksiądz Marek Borowski, palotyn, od wielu lat moderator domowego kościoła, oraz małżonkowie Wioletta i Mariusz Odjas. 28 listopada, czy ciąża w bliźnie pocięciu cesarskim nie daje dziecku szans na urodzenie? Doktor nauk medycznych Antoni Marcinek, dyrektor i ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala na Siemiradzkiego w Krakowie. I odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wszystkich pozdrawiam i...
A kogo witamy?
Województwo podlaskie, Zofia.
Witamy panią Zofię.
No ja również pozdrawiam i wszystkich witam, którzy słuchają. Ja mówię tak szczerze, z własnego życia. I podam takie przykłady. Wychowałam 8 dzieci, 2 bliźniaki. Mąż już dużo lat nie żyje. Ale jak wychodziłam za mąż, obiecywał, że nie będzie pił. Ale to się nie udało. I moje dzieci nie mieli wzoru. Ja, broń Boże, w swoim życiu kieliszka nie wypiła. Do kościoła, piątki, soboty, wszystkich. Piątki i soboty pierwsze prowadzała do kościoła. I naprawdę wdzięczna jestem Bogu. Żadne moje dziecko nie pije. Wszystkie pracują, wszystkie wykształcone. Już wszystkie dorosłe, ja mam 70 lat, 15 mam wnuków. Wszystkie pracują, aż za dużo. Synu gospodarkę opisali. Mąż trwonił, klatkę sprzedali, nie było traktora. Już by ruszył. Ale chłopcy, 6 synów mam. A tenże gospodarka, aż za dużo serce boli. Ziemi nabrał. Traktorów kupił. Ojciec taki siaki traktory kupili. Białoruski. I maszyny ma. I do pracy chodzi. Wszystkie budują domy. Wszystkie dzieci pracują, jadą za granicę i naprawdę dobrą drogą poszli. Dwóch budują domy po budowlankach i liceum skąd policjalnej, bo mąż zmarł i oni uczyli się. Paweł, już wszystkie pożenione, tylko Paweł z bliźniaków ma dziewczynę. Obecnie jest w Belgii. I to do Anglii. W Anglii domy budował tam. To do Niemiec. Naprawdę aż serce mnie. Ja już na wózku inwalidzkim. I po prostu aż za dużo pracuję. Ja już mówię, to już jest za dużo. Zmarnować zdrowie. I ty, no tak, choćby syn pracuje, jeszcze do pracy chodzi. Spawać. I co by nie wzięli, ja mówię jak na spowiedzi, co by nie wzięli i traktory nareperują. Dom u siebie, tylko stary domek był, a dostawiony dom z górko, same chłopcy postawili ten dom. Halo?
Tak, dziękujemy pani Zofio za pani świadectwo, Bóg zapłać.
Tutaj mieliśmy taki bardzo piękny, taki bym powiedział, też ze wspaniałym, dziękuję pani Zofio za tą taką swadę i taką komunikatywność wypowiedzi, a przede wszystkim za tą serdeczność okazywaną tym kolejnym pokoleniom, za tą radość i dumę, która przebijała z pani wypowiedzi w stosunku do swoich dzieci, do swoich wnuków. To jest, bym powiedział, takie praktyczne błogosławienie temu swojemu potomstwu. Mówiąc takie dobre rzeczy, mówiąc dobre życzenia w ich kierunku i pokazując na zewnątrz dumę z nich, wzmacniamy te dzieci. Nawet jeżeli teraz nie usłyszały tego, a może słuchają część z nich, pozdrawiamy, to z pewnością właśnie takie komunikaty do nich docierają. I to jest też w temacie autorytetu rodzica też dosyć istotna rzecz do poruszenia. Ja mam takie powiedzenie. Oczywiście nie należy go brać dosłownie, tylko w takiej pewnej metaforze. Mianowicie mówię tak, że dziecko składa się ze słów, które wypowiada do niego rodzic. Powtórzę, dziecko składa się ze słów, które wypowiada do niego rodzic. Co to znaczy? To znaczy, że chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali, czasami to jest taka zachęta, dokonać takiej refleksji, jakie ja słowa dzisiaj wypowiedziałem do mojego dziecka. Ile w tych słowach było takiego błogosławienia, a ile było w nich jednak złe życzenia, eksponowania. Pamiętajmy, że jeżeli nieumiejętnie eksponujemy te negatywne cechy, to je wzmacniamy. Dlatego dzisiaj się mówi o tym, żeby dzieciom pokazywać ich własne dobro, bo dzięki temu one zyskają siłę do tego, żeby się rozwijać. Bo jeżeli będziemy je przekonywać o własnym złu, tym, że są właśnie nieudolne, że są dziecinne, że błędy popełniają, że są rozbestwione, zdemoralizowane i tak dalej. Jeżeli takim będziemy wtłaczać takie słowa, to one właśnie będą się w tym utwierdzać. I to nie tylko dzieci w naszym bezpośrednim środowisku rodzinnym, ale również te dzieci, które są pod naszą opieką jako pedagogów, jako wychowawców, i to mówię ku przestrodze nauczycieli, do których sam też należę, którzy tak często wpadają w manierę, że ach, z tych dzieci już nic nie będzie. No, jeżeli tak będziemy mówić, to ta przepowiednia się sprawdzi. Spróbujmy ją zamienić właśnie. Z tych dzieci może wyrósł jeszcze nie jeden wielki Polak.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz Wodzik. Ja mam pytanie do pana profesora a propos autorytetu. Ja w życiu widziałem autorytety, ale traktowałem te osoby jako osoby, które otrzymały łaskę od Pana Boga po prostu. Te osoby się modliły, tak jak pan profesor powiedział, były pełne pokory i jakiś miały taki naturalny urok, to znaczy była pewna łagodność, a jednocześnie jakaś determinacja, ale to płynęło z modlitwy, to płynęło z wiary. I mnie się wydaje, że żyjemy w takich czasach, gdzie jest to targowisko próżności, ten autorytet można, nawet jak się go ma, to można stracić. To jest skarb, który no Pan Bóg wyróżnia, powiedzmy, pewnych ludzi, dając im ten autorytet. Tylko że albo my tego nieraz nie widzimy, albo tych ludzi jest tak mało, po prostu trudno mi powiedzieć. Ja dzięki Radiu Maryja tych autorytetów troszeczkę poznałem i teraz moje pytanie, czy to raczej powinniśmy traktować autorytet w kategoriach łaski? Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękujemy Panie Januszu.
Również dziękuję za to pytanie. Czy to jest łaska, czy to jest dar? Tak, oczywiście, że tak. Ja tutaj dwie rzeczy chciałbym poruszyć w tym momencie. Jedna sprawa to jest taka, gdy pan mówił o tych rodzicach, czy osobach, które modliły się o ten autorytet i go w jakiś sposób u tych swoich dzieci czy w swoim środowisku utrzymywały, to przyszło mi do głowy, dlaczego tak się działo. No dlatego, że one same uznawały nad sobą autorytet. A zatem jeżeli my chcemy być wiarygodnym autorytetem dla kogoś, to elementem tej wiarygodności jest to, że my sami nad sobą uznajemy czyjś autorytet. Czy to będzie sam Pan Bóg, czy to będzie też ktoś od nas po prostu mądrzejszy człowiek. To właśnie jest wzmacnia wiarygodność nas jako autorytetów, że ten autorytet nie jest, my go nie dzierżymy absolutnie, tylko my też mamy autorytet. Czyli rodzic, który ma swoje autorytety, sam ma większą szansę, żeby tym autorytetem być. Jeszcze druga rzecz, która mi przyszła na myśl, gdy pan się wypowiadał, ona dotyczy tego, że autorytet jest darem. On jest oczywiście, że darem w tym rozumieniu duchowym, ale również jest darem, który dają nam dzieci. To tak naprawdę te dzieci, można powiedzieć, że one przyzwalają w pewnym momencie na ten autorytet. I dlatego tak, to jest tak cenne, żeby tego autorytetu nie zawieść i żeby to dziecko rozczarowane później nie uciekało od autorytetu. To już podkreślam tutaj. Także dziękuję bardzo serdecznie za wypowiedź.
Myśmy z żoną się zawsze w modlitwie małżeńskiej modlili o to, byśmy byli dobrym przykładem dla naszych dzieci, żebyśmy zawsze dobry przykład dawali, bo dzieci cały czas obserwują, jesteśmy pod bardzo ścisłą kontrolą i nawet taką, powiedział, niekiedy rygorystyczną, zauważą, wytkną, szczególnie potem w wieku 12 lat i jeżeli mają rację, to oczywiście musimy się do tego przyznać. Tutaj na Facebooku pani Maria pisze: szczęść Boże, dla niektórych młodych osób największym autorytetem są rodzice, rówieśnicy. Autorytetem mogą być też dla nich aktorzy lub bohaterowie książki. Jednym z największych autorytetów jest Ojciec Święty. Młode osoby poszukują prawdziwych autorytetów. Uważam, że takimi autorytetami są święci. Na nich warto się wzorować. Jedną z takich osób, z której staram się brać przykład, jest błogosławiona Karolina Kuskówna, która jest patronką ruchu Czystych Serc. Proszę ją codziennie, by wstawiała się u Boga za mną i za młodzieżą. To dodaje sił w walce z różnymi słabościami. Dziękuję za piękną audycję. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem i Maryją, Maria. Także święci też.
Tak, to jest bardzo, bardzo cenne zwrócenie uwagi na to, że mamy rzeczywiście sporo tych biografii, sporo tych postaci, które możemy w sposób szczery wskazać, podsunąć jako autorytety. Tutaj znowu oczywiście najprostszą drogą do tego, żeby dzieci te wybrane przez nas postaci mogły również szanować i się nimi inspirować, jest to, że sami rzeczywiście szczerze pozostajemy w takim realnym szacunku i realnym naśladowaniu tych postaci. I tylko przestrzegałbym też przed tylko jedną rzeczą, takim moralizowaniem polegającym na tym, o, ty powinieneś być rzeczywiście, o, zobacz, ten człowiek powinien być dla ciebie przykładem, a czemu się nie chcesz o nim uczyć? Czasami pamiętajmy, że to też jest taka rekomendacja dla nauczycieli religii, dla katechetów, żeby przedstawiali te postacie świętych w taki sposób, żeby bądź ludzie potrafili zrozumieć, co w nim było takiego wielkiego i się z tym w jakiś sposób utożsamić. Natomiast przestrzegałbym przed tą postawą takiego, ty powinieneś, ponieważ to jest święty, to ty powinieneś go czcić i szanować. Lepiej jest przekonać o tym młodego człowieka, pokazać mu, przybliżyć mu tak postać, żeby on ją sam wybrał jako swojego jakiś właśnie autorytet dla siebie. A to jest trudne, ale możliwe do zrealizowania. Pamiętam, kiedyś podjąłem się takiego zadania przygotowania dla jednego z wydawnictw przygotowania takiej pomocy duszpasterskiej na temat świętego Stanisława Kostki, który jest, jak wiemy, patronem młodzieży. To jest jakby niekwestionowana sprawa od lat, ale sama postać świętego Stanisława Kostki, nie czaruje się, jest trochę mało znana i czasami taka zbyt cukierkowo przedstawiana. Także odrealnia się to dla młodego człowieka, no i trudno mu się z nim utożsamić. I wtedy postanowiłem dokonać takiej refleksji. Co w tej postaci tego świętego młodego człowieka może być dla współczesnej młodzieży inspirujące? No i doszedłem do paru interesujących tropów. Między innymi to zdecydowanie, postawienie się też wobec najbliższego środowiska w świadomości własnej misji, czyli bardzo silne przeświadczenie o sensie życia. Ten młody człowiek widział sens właśnie w realizacji powołania zakonnego i był na tyle konsekwentny, że potrafił się bardzo silnie oprzeć swojemu środowisku, nawet rodzinnemu, które było niestety w tym momencie nadopiekuńcze, chcieli dla niego za dobrze. On, ten młody człowiek, poszedł konsekwentnie za tym swoim głosem. I to było imponujące, jest imponujące do dzisiaj. Dla ludzi młodych, którzy autentyczność i bycie sobą bardzo, bardzo cenią. No i po tej linii tam już później szczegółowo trochę żeśmy pracowali nad tymi właśnie jakimiś już pomocami, które mogłyby w katechezie czy w duszpasterstwie to uwypuklić. Jeśli jeszcze szukamy w jakimś sensie takich autorytetów dla młodych ludzi, nie zapominajmy o osobach, które znajdujemy w najbliższym środowisku, bo to mogą być my rodzice. Wspominaliśmy też o dziadkach, ale to też mogą być osoby z troszkę dalszej rodziny. Czasami wujostwo, czasami Nawet ciekawi sąsiedzi, czy osoby zamieszkujące daną ulicę, miejscowość. Warto takie osoby zapraszać do domu. Nieraz rozmawiając z rodzicami, mówię im, żeby pomyśleli, kto bywa w ich domu. Czy bywają w tym domu ciekawi, atrakcyjni, pociągający ludzie, którzy mogą dziecko zainspirować, którzy mogą te życie odmienić. Jeżeli byśmy się zastanowili nad naszym życiem i znowu spróbowali troszeczkę zrobić sobie takiej retrospekcji, to tak rekomenduję takie ćwiczenie. Narysujmy sobie naszą historię, naszego życia w formie takiej drogi. I spróbujmy, ta droga czasami mogła być wyboista, czasami były na niej zakręty, niejednokrotnie łamaliśmy jakieś znaki zakazu czy nakazu, czasami robiliśmy objazdy, a czasami pruliśmy prosto do celu. Na pewno na tej drodze znalazły się też jakieś osoby, nazwijmy ich w cudzysłowie autostopowiczami, których w pewnym momencie zabraliśmy do naszego pojazdu i z którymi obcowanie pomogło nam w odnalezieniu głębszej treści naszego życia. Z pewnością takie osoby znajdziemy, czy nawet w naszych nauczycielach. Ja paradoksalnie tutaj, gdy o tym myślę, to przywołuje mi na myśl dwie osoby. Jedna z nich to był mój ksiądz katecheta w liceum, a druga to jeden z nauczycieli. I paradoksalnie, nauczyciel fizyki to był dokładnie. I paradoksalnie obaj jakby się z jednej strony znajdowali na przeciwnych biegunach, bo ksiądz katecheta był księdzem katechetą, osobą wierzącą, dającą też wspaniały przykład tej wiary. A z drugiej strony ten pan fizyk, on był z kolei takim z przekonania komunistą, tak? Ateistą z przekonania. I proszę sobie wyobrazić, że nie przeszkadzało nam to, że obie te osoby były dla nas w pewnym sensie autorytetem. Dlaczego? Dlatego, że były autentyczne w tym, co mówiły. I potrafiły się z nami tym podzielić. Oczywiście akurat do dziś pamiętam te moje dialogi z panem od fizyki i te moje dyskusje. Jeszcze pamiętam dzisiaj, jak siedzę nad kartką ze sprawdzianem z fizyki i w pewnym momencie pytam, panie profesorze, mówię, czyli jak Boga nie ma, to znaczy, że świat jest dziełem przypadku. A on na to mówi, tak, Grochowski. Na co ja odpowiadam, no, to chyba mój świat jest lepszy, bo nie jest przypadkowy. No i on tak pokiwał na mnie ze zdziwieniem głową i no i jakoś nie zaprzeczył, nie potrafił zaprzeczyć. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że można było z nim porozmawiać i to było też elementem tego szacunku, który wzbudzał u swoich uczniów. To samo o księdzu katechecie to już cały też mógłbym tutaj kolejny fajny wykład wygłosić o tym, jaką inspiracją był dla mnie. Też pamiętam, że inspiracją dla mnie w mojej rodzinie był wujek. Wujek był nauczycielem. Wujek w tej mojej szerszej rodzinie odznaczał się dużym poczuciem humoru. Jego działania czasami były ekstremalne. Wracał w nocy z zabawy wiejskiej i potrafił otworzyć radio i budzić wszystkich zachęcających do tańca. Oczywiście nie mówię, żeby taką postawę naśladować, ale w kontekście mojej rodziny, która była dosyć surowa, poważna, była to fajna dla mnie postać. Uśmiechnięta, która przełamywała pewien schemat. A więc takie osoby znaczące, które gdzieś potrafią nas podbudować, warto może zadbać, rozejrzeć się w tej okolicy, czy oni gdzieś wśród nas nie są. I może ich warto do domu zaprosić i te dzieci nasze z nimi zetknąć. Obecnie tutaj mówiąc, dając te przykłady, mam na myśli, współpracuję z taką siecią ojców, Ona się nazywa Tato.net. To jest taka duża inicjatywa ojcowska w całej Polsce, ale również w Europie i poza Europą. Ze stolicą, nazwijmy to u nas w Polsce. I w Tato.net są tak zwane kluby ojców. I tam ojcowie wychodzą często z taką inicjatywą, że wzajemnie zapraszają się na lekcje do swoich dzieci. Czyli jeżeli dany ojciec jest fachowcem w jakiejś ciekawej dziedzinie, nie wiem, jest pilotem, powiedzmy, i chce opowiedzieć o tym zawodzie i zainspirować innych do tego zawodu, to na przykład pozostali ojcowie zapraszają go na lekcje wychowawcze, gdzie uczestniczą ich dzieci. Też wspólnie organizują imprezy. To samo zresztą w kręgach rodzin jest przecież. Czyli tworzymy dla dzieci taką trochę większą rodzinę, poszerzoną, gdzie te autorytety mogą się gdzieś tam znaleźć. I te dzieciaki wtedy nie tylko patrzą na tatę, na mamę, ale patrzą też na wujka, na ciotkę, nawet tą przyszywaną i mogą w jakimś sensie brać z nich przykład.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. Dziękuję naszemu gościowi, doktorowi habilitowanemu Grzegorzowi Grochowskiemu, który poznaliśmy się przez miesięcznik Tak Rodzinie, do których felietony, artykuły pisał Pan od dawna. Wspaniały miesięcznik. Niestety kończy się w tym roku. A szkoda. Drodzy Państwo, 23:29 już minęła. Wypada się już pożegnać. Ja jeszcze Pani Wiktorii dziękuję za zaczuwanie tutaj przy realizacji tejże audycji. I do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.